Bardzo się cieszę, że dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która uwielbia w swojej pracy i książkach przyglądać się, analizować związki języka z psychologią, przyjęła zaproszenie na dzisiaj do Przed Hejnałem, bo bardzo chciałam porozmawiać o najnowszym filmie Paola Genovese. To jest komedia romantyczna, ale z tych komedii romantycznych, które no, są niegłupie i które prowokują w nas pewne refleksje. Ta komedia to Folle Mente, w tym szaleństwie jest metoda, film włoski, a państwo wiedzą, że ja lubię i kocham wszystko, co włoskie, więc zawsze jak jest pretekst, to coś włoskiego wyciągam. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dla mnie z kolei ten film jest pretekstem do tego, żebyśmy porozmawiały o tym, że to nie jest takie łatwe randkować i że intymność jest trudna. Także dla mnie to jest pretekst do tego, więc tym bardziej się cieszę, że zaprosiłaś mnie w tym kontekście.
Piszesz teraz książkę o języku w związkach.
Tak, bo jak pisałam poprzednią książkę, to przyszła do mnie taka refleksja, że Polacy w związkach się kochają, ale nie lubią. I że bardzo mało poznałam związków, a pisałam poprzednią książkę o języku współzależnienia, ale w ogóle jak się przyglądam związkom, bardzo mało jest takich sytuacji, trochę, którą przypomina mi relacja Gajki Kuroń z Jackiem, że Jacek jej wszystko opowiadał. I że bardzo mało widzę takich związków, w których oni sobie opowiadają świat. Że najczęściej, wiesz, po jakimś czasie, po ślubie, albo po zamieszkaniu wspólnym, te rozmowy trochę bardziej przypominają przesłuchanie niż przyjaźń. I to był mój taki pretekst do tego, ale przy okazji jeszcze jedną rzecz odkryłam, jak się przysłuchuję temu, też jak studenci mi opowiadają o tym, jak randkują, że to jest po prostu trudne, że to randkowanie, komedię romantyczną mówią, że to samo pójdzie, tak? A badania pokazują, że większość ludzi przeżywa inicjację seksualną po alkoholu, że teraz jeszcze, moim zdaniem, portale, te wszystkie randkowanie utrudniają sprawę, bo zawsze się wiążą z rozczarowaniem, bo zawsze lepiej wyglądamy na zdjęciu w jakiejś aplikacji, które wrzucimy, niż na żywo. A ten film jest dla mnie bardzo mądry, bo jak mówimy komedia romantyczna, to boję się, że niektórzy z państwa mogą pomyśleć, że to spłyca. A to jest, rozumiem, powiedziałaś bardziej w takim kontekście, że to jest lekkie, ale dotyka istoty, dotyka tego, że każda relacja, wiesz, gdzie wiąże się z jakimś takim potencjałem związkowym, no jest trudna. Ale można ją uruchomić.
Ten film to komediodramat, bo właśnie śmiejemy się, ale w sumie rzecz o sprawach bardzo poważnych. Powiedziałaś, że w związkach się kochamy, ale się nie lubimy, co wynika być może z tego, że pierwsze skrzypce w momencie, kiedy dwoje ludzi się spotyka, gra atrakcyjność fizyczna i hormony. I ten pociąg, który się rodzi, tak, pod wpływem tego pierwszego wrażenia. I wszystko, co druga osoba przy tym pierwszym spotkaniu mówi, jak się zachowuje, ta druga strona, która jest pociągana przez ten cały koktajl hormonów, no, odbierane jest in plus. Tam nie ma racjonalnej analizy, absolutnie, tylko to wszystko chce człowiek odczytywać pozytywnie.
Wiesz, jak już się wydarza to, że już się spotykamy z tą drugą osobą, która nas bardzo pociąga, to trochę Bartłomiej Dobroczyński w którymś wywiadzie powiedział, zachowujemy się, jakbyśmy byli pod wpływem narkotyków. Ale dla mnie ciekawsze jest, i ten film kapitalnie to pokazuje, ten moment przed, prawda? Czyli wychodzę na randkę i patrzę w lustrze. I wtedy do głosu dochodzą, a ten film to właśnie fantastycznie uosabia, wszystkie wątpliwości, prawda? Wszystkie niepewności na swój temat. Bo zobaczcie państwo, że to kapitalnie widać w języku. Atrakcyjność fizyczna to jest taki parametr w nas, który nigdy nie jest wymierny. To znaczy nigdy nie możemy się czuć wystarczająco atrakcyjnie, bo zawsze komuś się spodobamy, komuś nie spodobamy. I ta niepewność, jeżeli ktoś z państwa ma tendencję do bycia perfekcjonistą, ona jest po prostu bardzo trudna do udźwignięcia, nie? Ci z nas, którzy mają ten luz, a tam będzie, zobaczcie, w tym a tam jest, nie myślę o tym, jak będzie. Bo jakbym się zaczęła zastanawiać, to dojdą do mnie wszystkie te niepewności, które każdy z nas ma. Prawda? I teraz to jest też bardzo ciekawe, kiedy na przykład ja rozmawiam o cielesności z ludźmi, którzy pracują ciałem, w sensie na przykład są modelami, modelkami, aktorami, aktorkami, to ta niepewność jest większa, a nie mniejsza. Mimo, że obiektywnie nam by się mogło wydawać, że te osoby bardziej spełniają jakieś oczekiwania społeczne. Ale dlaczego jest większa? No właśnie dlatego, może też dlatego, że tych ludzi spotyka hejt publiczny, ale też dlatego, że wszyscy wiemy, że nigdy na 100% nie możemy być pewni, że ta druga strona będzie chciała. Jak jeszcze dołożymy tego parametr, którego w tym filmie nie ma, szkoda, zapachu, prawda, że to jest tak, że nie możemy oszukać zapachu, tak, że przy tym pierwszym kontakcie seksualnym, jak kogoś zapach nam nie odpowiada, to tego nie przeskoczymy. To mówi ewolucja. A czasem zapach jest z kolei tak pociągający, że trudno się mu oprzeć. I wiesz, tego nie wiesz wcześniej, prawda? No bo wychodzimy z domu, gdzieś tam stoimy przed lustrem, nie wiem, kobiety robią makijaż i nie wiesz, czy zapach tej drugiej strony i czy twój zapach tej drugiej stronie. I tego się nie da oszukać perfumami niczym. Nie? Więc jest tak dużo niewiadomych, że jedyną dla mnie takim narzędziem, żeby to oswoić, to jest właśnie dopuścić je do głosu. Tak, że tu się czuję niepewnie, tutaj, albo też, i tutaj już dziękuję, że mogę się wyrazić jako osoba od języka, słuchajcie swojego języka. Szczególnie ci z was, którzy mają taką tendencję do zagadywania tego. Ja mogę wam powiedzieć taki jeden parametr, który bardzo często mi ludzie opowiadają już później, kiedy już są w związkach, że na przykład opowiadali, jakie mają powodzenie. Na przykład dziewczyny mówią, że a ten chłopak chciał mi, a ten. Ta druga strona też opowiada, a wiesz, ja się z tą spotykam, z tą. Prawda? Czy teraz tą funkcję też pełnią media społecznościowe. I to w ogóle nie jest kawałek o tym, z kim ktoś się spotykał, tylko to jest takie zapewnianie siebie, okej, skoro spotykałem się z tą, to jestem atrakcyjny. Bo tak naprawdę boję się, że w twoich oczach kobieta, z którą teraz siedzę i do której gadam te wszystkie głupoty, jestem nieatrakcyjny. Więc to jest bardziej, wiesz, taka narracja do siebie, ale jestem, przepraszam, fajny, ale jestem atrakcyjna, bo tak naprawdę, pamiętajcie, w języku nie ma przypadkowości. Jeżeli peplacie o tym, jak jesteście atrakcyjni, to tam w tle jest ten głosik w filmie uosobiony aktorem bądź aktorką, który mówi, boję się, że ci się nie podobam.
Czyli ten taniec godowy, który ludzie przed sobą odstawiają, czy to kobiety, czy mężczyźni, tak naprawdę odstawiają go dla siebie samych?
Wiesz, jak popatrzycie państwo na język, że język jest równoczesnym mówieniem i do ciebie, i do siebie, i mamy taki w sobie wgląd, po co ja ci to mówię? Pamiętajcie państwo, nie ma przypadkowości. To znaczy, język jest zbyt ekonomiczny. Nie tracilibyśmy czasu na to, żeby gadać rzeczy niepotrzebne. Unieważniasz to. I teraz, jeżeli słyszycie, że opowiadacie, nie wiem, wy panowie, dziewczyny, jacy jesteście sportowi, prawda, albo ile mieliście partnerek, to tak naprawdę chcecie ją zapewnić, że jakbym miała wątpliwości, to jesteście super w sprawach seksualnych albo w sprawach sportowych. Wiesz, jak się od tej strony przysłuchujemy językowi, to nagle sami dla siebie stajemy się obiektem ciekawości. Po co ja o tym gadam? Wiesz, ja na przykład mam taką tendencję, że jak się czegoś boję, to obśmiewam. W różnych sytuacjach. I teraz wiesz, jak ja słyszę na przykład, że nie wiem, załóżmy, czekam na jakieś, nie wiem, wymyślam, badanie i słyszę, jak do mojej najbliższej osoby, wiesz, wygłupiam się, to znaczy, że ja się cholernie boję. Ale ja tego nie powiem, boję się, tylko ja wymyślę historię, prawda? No śmieszną. Tak? I teraz, jeżeli my sobie tego wglądu nie zrobimy, to się stajemy dla siebie wrogami. No bo sobie jeszcze powiem, no chyba idiotka jesteś, no jeszcze czekasz na coś poważnego, to jeszcze się śmiejesz. A jak sobie myślę, okej, Gocha, ty tak masz, nie? Albo tak jak w tym film pokazuje, okej, są w nas, tam są akurat 4 głosy, no ale tych głosów mamy, to jest cały wielogłos. Dopuścimy je do głosu i wiecie, i tam jest jeszcze taki ważny parametr, który świetnie ten film pokazuje, to nie jest spójne. Czyli ten kawałek takiego, wiesz, pewniaka, takiego tam koguta seksualnego, mówi, o super, dasz radę, jest ten kawałek wrażliwy, ale ja bym chciał, żeby ona mnie przytuliła. Tak? I teraz, jeżeli sobie dopuścimy te niespójności w sobie, to wtedy się stajemy dla siebie przyjaciółmi. Wtedy idziemy na tą randkę, wiesz, z całą ekipą w sobie, przyjaciół.
10:19, dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studio Radia Kraków, a rozmawiamy o filmie Paolo Genovese, Folle Mente, w tym szaleństwie jest metoda, a bardziej traktujemy ten film jako pretekst, żeby porozmawiać sobie o języku w związku. Nie spoilując za bardzo i nie wypuszczając spoilerów dotyczących tego filmu, musimy zdradzić mniej więcej, o co chodzi. Tam mamy randkę, Lara i Piero spotykają się po raz pierwszy. I oboje mają wielkie oczekiwania w stosunku do tego spotkania, spotykają się u niej i ten film jest takim skrzyżowaniem, w głowie się nie mieści. Ci, którzy znają film animowany Disneya Pixara bodajże, to pamiętają, że tam w głowie dziecka siedzi dużo różnych głosów, postaci, które odpowiadają za poszczególne emocje i sfery życia. No i podobnie tutaj się dzieje. Mamy takie dwa pomieszczenia, dwa zatłoczone pokoje, w jednym mnóstwo mężczyzn i to jest ta głowa tego bohatera. Drugie pomieszczenie, pokój, to jest pokój pełen kobiet i to są te głosy w głowie Lary, tej głównej bohaterki. Powiedziałaś przed chwilą, że ten film to może być dobry pomysł na pierwszą randkę.
Tak, dlatego, że mam wrażenie, że ludziom brakuje języka do budowania intymności. Dlatego alkohol niestety tak dużą rolę pełni, bo alkohol
powoduje, rozluźnia.
Rozluźnia, powoduje też słowotok. Natomiast wiesz, ten film jest takim kapitalnym pretekstem, na przykład, żeby powiedzieć, słuchaj, w tym momencie odzywa się we mnie ten kawałek albo ten, prawda? Bo tam mamy kawałek od seksu, kawałek od wrażliwości, kawałek racjonalny i taki kawałek lękowy, tak? Jeśli dobrze ich ja skonstruowałam. No może każdy z was co innego tam podłożyć. Dla mnie kluczem jest to, że to jest niespójne. Nie, że ten od seksu jest jakby trochę wrogi do tego od emocji. Tutaj, szczególnie w męskiej wersji. I teraz wiecie, kiedy tak sobie wyobrażam, że kiedy chłopak z dziewczyną oglądają, to ten film może stać się kontekstem. Ja w swojej książce o związkach bardzo będę mówiła dużo o ważności pomostów. Ja sobie to tak definiuję, że pomost to jest takie miejsce, gdzie pomysł na pomost wzięłam z książki Mariusza Szczygła Fakty muszą zatańczyć. Tam opisuje taką historię w Czechach, gdzie mężczyzna miał romans z mężatką i ona musiała biec do męża z tej randki i biegnąc wpadła pod auto i zginęła. I ten kochanek, ten ukochany, tak ją kochał, że w miejscu, gdzie ona zginęła, zbudował kładkę. Tam do jakiegoś tego. I tak sobie pomyślałam, Boże, jakie te kładki są ważne. I teraz wiecie, dla mnie im więcej mamy pomostów, im więcej mamy kładek, w takim sensie, że właśnie jest coś, wiesz, ja mam do ciebie, Sylwia, taką kładkę czy pomost, mamy stoliczek, czasem pijemy espresso, a czasem, wiesz, pójdziemy na głośno na koncert Coldplaya, tak? Czyli czasem to jest ogromny stół.
Dlaczego powiedziałaś o koncercie akurat?
Możemy na Imagine Dragon, to jest inny pomost. Tam jest pomost.
Nie, ale tak od razu przypomniała mi się słynna historia.
Tak, ale ja nie wiem, czy ty wiesz, że teraz koncert Coldplaya i słynna historia, prawda, ujawnionego romansu, to jest jedna historia, ale równocześnie odbywał się koncert Imagine Dragon i wokalista tego zespołu występuje w samych spodenkach i teraz wśród kobiet z mojej bańki on wchodzi w takie określenie nastolatek crush, to znaczy wszystkim nam się podoba fizycznie. I z jednej strony wszystkie mówimy o podmiotowości, ciała, ważności, a równocześnie w tych babskich rozmowach, wiesz, przy Prosecco, ten Dan Reynolds się jawi właśnie jako taki obiekt seksualny. Nie, żebym go seksualizowała, ale widziałaś, jaki ma brzuch. Więc te koncerty też się w takim kontekście damsko-męskim mocno pojawiają. No, ale wracając do tych pomostów, bo wydaje mi się to jakoś istotne. I teraz im więcej tych pomostów mamy, tym lepiej. I zobacz, pierwsza randka to jest brak pomostu. Tam jest jeszcze bardzo ważne, że on przychodzi do niej do domu. I teraz pytanie bardzo proste, czy wziąć prezerwatywę, czy nie? No bo z jednej strony ona może być potrzebna, no ale z drugiej strony jak weźmie, to ona się może potraktowana poczuć tylko jako obiekt. I cała ta rozmowa jest fantastyczna dla mnie, prawda? Bo ona mówi też o tym, że nagle musimy sobie uświadomić, jakie sygnały wysyłamy. Tak, jeżeli przychodzę na spotkanie z tobą w określony sposób, nie wiem, ubrana, umalowana, czy zamawiam określone rzeczy, to jest sygnał dla ciebie. I teraz jak my się już dobrze znamy, to możesz mnie zapytać, ej, ale dlaczego zamówiłaś taką zupę? No ale idziesz na pierwszy raz. A jeszcze jest ten aspekt właśnie potencjalnego związku, to tam gdzie zapytasz kogoś? Ja nie zapytam, przepraszam, czy pan ma ochotę ze mną odbyć stosunek seksualny? Tylko wszystko jest na niedopowiedzeniach. I teraz tak sobie wyobrażam, że ten film właśnie może być takim pomostem, czyli że językiem bohaterów, wiesz, ludzie mogą sobie oglądać, nie? A jak ty byś odebrał dziewczynę, która przyszła z prezerwatywą na randkę? A jak ty byś odebrała, nie wiem, mężczyznę, który przynosi ci kwiat albo nie przynosi kwiat? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Że ludziom współcześnie brakuje kontekstów. Że popatrz, kiedyś było tak, że przynajmniej w moim pokoleniu, kiedy nie było aplikacji randkowych, że zanim z kimś się spotkałaś na randkę, to myśmy mieli okazję się poprzyglądać, tak? Kogoś gdzieś poznałaś, w jakimś kontekście, nie wiem, ja mojego pierwszego chłopaka, który później był mężem, spotkałam w kontekście sportowym, najpierw znaliśmy się na boisku, więc mieliśmy konteksty. Teraz z tego, co widzę, co mi studenci opowiadają i studentki, jest aplikacja i ktoś mówi, dobra, to spotkajmy się tu i tu, nie?
Tak i od razu wiadomo... Tak, po co się spotykają?
Ale wiesz, Joseph Campbell by powiedział, pozbawiamy tego rytuału niepewności. Prawda?
Pozbawiamy... Tak, to jest to, co jest najpiękniejsze.
A to jest
chyba
to, co jest najpiękniejsze, ale też to jest coś, co zmusza nas do dialogu wewnętrznego. No bo jeżeli ktoś umawia się z jakiejś aplikacji, wiesz, na coś konkretnego, na przykład na spotkanie związane z seksem, to nie ma całego właśnie tego, co jest treścią tego filmu. Czyli tego właśnie rytuału, że ja muszę sobie z sobą pogadać, wiesz, że jestem niepewna, z czym się czuję pewnie, z czym się nie czuję pewnie. W jakim temacie, że na przykład, wiesz, no, bardzo dużo chłopaków, ja nie wiedziałam, to mi studenci powiedzieli, chłopaki, że oni mają przygotowane tematy na przykład, nie? Że wiedzą, że tam na przykład, nie wiem, na Facebooku zobaczyli, że dziewczyna na przykład, nie wiem, lubi film, to pamiętnik z Ryanem Goslingiem, to oni się męczą, oglądną ten film i później, jak mówię, wie pani, jak się nie klei, to ja wrzucam, że tam ten w nauce Ryan Gosling jechał, nie? I ja mówię, po co to? dobrze mówi, bo wtedy się czuję bezpieczniej, że w razie czego wiem, o czym gadać. Czyli ja bym bardzo wyraźnie powiedziała, że współczesnemu światu, szczególnie młodym ludziom, brakuje kontekstów. A ten film podpowiada, jak konteksty budować. No, podpowiada też, jak je tworzyć, jak ona kapitalnie sobie rekonstruuje. Tam też nie chcemy państwu spoilerować, ale tam bohater jest w takiej scenie, która mówi o jego życiu prywatnym, prawda? O innej relacji. Co w jej głowie się dzieje? Prawda? Co się w głowie dzieje młodych dziewczyn, jak, nie wiem, chłopak, który się podoba, zalajkuje koleżankę. No wiesz, mnie by do głowy nie przyszło. Ona, wie pani, on dwa serduszka dał, nie? I teraz ja mówię, no i? No to ja mu się chyba nie podobam. Wiesz, to cało, i to jest, wiecie państwo, to jest bardzo ciekawe, że obojętnie ile nie mamy lat, to jest dziecięce. To jest takie, ja mu się nie podoba, ona mnie nie lubi, nie? I teraz wiesz, jeszcze jak my dziewczyny mamy sobie te swoje grupy, to siadamy z przyjaciółkami i mówimy, no, przegadujemy. No, mężczyźni są z tym sami, prawda? No bo mężczyzna się nie przyzna. Mężczyźni bardzo często unieważniają. Ja, wie pani, to tylko to tak tylko się nudzę się, to się idę spotkać, nie? Czyli ja nie spotkałam mężczyzny takiego młodego, mówię o swoich studentach, a to może to dla państwa, którzy jakby nie wiedzą, ja prowadziłam takie zajęcia język w związkach i na psychologii, a później na dziennikarstwie też mieliśmy bardzo dużo zajęć o właśnie języku w relacjach, no bo też przygotowałam dziennikarzy do robienia wywiadów. Więc tam było bardzo dużo o emocjach. Więc studenci sami opowiadali i bardzo wielu właśnie mężczyzn opowiadało o tym, że znaczy ja mówię, czy ktoś z was kiedykolwiek do kumpla powiedział, stary, boję się i mi zależy? Czy bardziej się spotkacie z kumplem na piwie i powiecie, a wiesz, to tylko kolo. Nie? Czyli musimy unieważnić. I teraz znowu wiecie państwo, jeżeli musimy unieważnić, to znaczy, że ten ktoś jest dla nas ważny, bo byśmy nie podjęli wysiłku unieważniania. No i o tym sobie myślę, nie? Że ten film podpowiada trochę, ja też bym to w swojej książce chciała zrobić, czy też w tym kanale na YouTubie, który niedługo ruszy. Wiesz, jak budować pomosty? Tak? Że jeżeli, wiesz, dziewczyna się boi przed randką, to niech sobie zobaczy jego profil w mediach społecznościowych. No jak on jest fanem piłki nożnej, no to niech zobaczy, jakie drużyny, tak? Wiesz, jak ktoś jest no wiesz, jakby wszystko można wyczaić, tak?
Wrócimy do tego wątku za kilka minut. A dzisiaj z dr Małgorzatą Majewską, językoznawczynią z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która bada związki psychologii z językiem. Rozmawiamy właśnie o tym języku w związkach, a pretekstem film Paolo Genovese Follemente w tym szaleństwie jest metoda. Ten film pokazuje też jedną ważną rzecz, z której czasami chyba sobie nie zdajemy sprawy, że wszyscy podlegamy tym samym stereotypom i jakkolwiek byśmy nie chcieli walczyć z tym, że jesteśmy tacy sami jak inni, to niestety jesteśmy tacy sami jak inni.
Tak. Wiesz, ja to widzę, bo teraz bardzo dużo ludzi przychodzi do mnie ze swoimi historiami związkowymi i za każdym razem jest, Gocha, takie historie jak ja, to ci nikt nie opowiadał. Po czym wiesz, no wiele jeszcze się powtarza. No. Wszyscy marzymy o tym samym. No.
Tak, a przy zdradach zazwyczaj jest to nie tak, jak myślisz. A to jest dokładnie tak, jak myślisz. I każda zdrada tak naprawdę odbywa się według tego samego schematu.
No wiesz, no my strasznie chcielibyśmy w swoich oczach być wyjątkowi, no bo wtedy ten nasz los ma sens. A nagle jak myślisz, Boże, to jest takie banalne, no to się rozsypujemy.
Ale ten film pokazuje, że można polubić tę banalność, tę stereotypowość i ten schemat, według którego odbywa się taniec godowy, prezentowanie siebie. Natomiast druga rzecz, o którą chciałam cię zapytać w poprzedniej części naszej rozmowy, a właściwie skonstatować, że bardzo często dziewczyny mają coś takiego, że kiedy chłopak im się podoba, zresztą pewnie w przypadku mężczyzn jest podobnie, i nawet przejrzą sobie ich walla na Facebooku czy na Instagramie i zobaczą, że tam są rzeczy, które kompletnie nie przystają do ich zainteresowań, typu facet uwielbia wspinaczkę wysokogórską, uwielbia sporty takie wymagające częstego podróżowania, to ona potem, jak już go usidli, to chce go zmienić w misia kanapowego.
To są ludzie, którzy wchodzą w związki z pozycji dziecka. To znaczy dziecko się czuje bezpiecznie wtedy, kiedy z mamą, czy z tatą, czy z bliskim ma tak zwany zlany świat. Mamy wszystko tak samo. I teraz każda różnica między dzieckiem a mamą jest zagrażająca. No bo jeżeli mama ma pasję, to znaczy, że nie będzie z dzieckiem spędzała wieczoru, bo gdzieś sobie wiecie, czy tata. I teraz jeżeli my mamy nieodrobioną tą lekcję z dorosłości i wchodzimy w związki chcąc, żeby te związki nam wynagrodziły te deficyty z dzieciństwa, to każda różnica jest dla nas zagrażająca.
To znaczy mnie strasznie kręci, że ty jesteś taki wysportowany i że tak podróżujesz.
Wiesz, kręci, bo to jest seksualne. O tym świetnie pisze w książce Inteligencja Emocjonalna Esther Perel. To znaczy, że seks polega na różnicach. I seks jest w każdym związku i długoletnim wtedy możliwy, kiedy postrzegamy tą drugą osobę jako osobną. Ale równocześnie w związkach, przecież nie wiążemy się w związki tylko po to, żeby mieć życie seksualne, ale też inne, prawda? Żeby mieć też to agapę, tą właśnie przyjaciela, przyjaciółkę.
I bezpieczeństwo.
Poczucie bezpieczeństwa. I teraz, kiedy my rozumiemy albo mamy odrobioną tą lekcję z dorosłości, to ja mogę oczywiście, wiesz, z najbliższą osobą dać sygnał, słuchaj, teraz, nie wiem, czegoś się boję, potrzebuję cię bezpieczeństwa, ale kiedy mam świadomość, że bo wiecie państwo, cały problem polega na tym, że każdy z nas, każdy, równocześnie potrzebuje przynależeć i być osobny. I teraz w momencie, kiedy jedna strona zaczyna być osobna, bo jedzie z chłopakami w góry, albo, nie wiem, ona jedzie na weekend z jogą, a druga strona ma nieodrobioną lekcję z osobności, to odbiera to jako, przeżywa to jako porzucenie, jako opuszczenie, jako, wiesz, takie, jestem dla niego nieważna, tak? Bo przez trzy dni się nie odezwał, bo chodził po jakichś tam górach czy skałach. I teraz, kiedy my rozumiemy, że bez osobności nie ma napięcia seksualnego, nie ma dojrzałego związku. Związek bez osobności to jest związek, wiesz, no, taki, który masz bardzo wielu Polaków. Albo matka z synem, albo ojciec z córką, mentalnie. Jak chcecie państwo wiedzieć, jak to rozpoznać, zobaczcie sobie, jak rozmawiać. Tak, to jest świetny przykład, ja o tym piszę w swojej pierwszej książce, Mówię, więc jestem. Jeżeli jesteście na imprezie i ona podchodzi do niego, dam taki klasyczny przykład, ale oczywiście to można mnożyć. I mówi, misiu, to ostatni kieliszek. I ona się odwraca, on mówi do chłopaków, polejcie, polejcie. No to ona bierze odpowiedzialność, wiesz, za niego, no za dorosłego chłopa. W drugą stronę częściej to obserwuję, kiedy on podchodzi do niej i mówi, nie jedz tyle, bo później będziesz jojczyć, że jesteś grubo. Czyli dorosły mężczyzna bierze odpowiedzialność za dorosłą kobietę, ile ona ma zjeść. No nie, no to są rzeczy, które regulujemy sami. I teraz, kiedy ja słyszę w związkach, wiesz, taki weź szalik, bo się przeziębisz. No to jest sygnał mamy do synka, a nie kobiety do mężczyzny. I to, wiesz, ja o tym będę bardzo dużo pisała właśnie w tej książce o związkach, że ja wśród Polaków bardzo rzadko słyszę związek dorosły z dorosłym, a dorosły jest osobny. I wtedy różnica jest zagrażana. A ona na początku kręci, bo właśnie dlatego wchodzimy w związki, że chcemy czegoś innego. Ale jeszcze w tym kontekście, jak już skrolujecie te profile waszych potencjalnych partnerek, partnerów, czy osób partnerskich, bo przecież to nie ma znaczenia tutaj płeć, to jeszcze jedna bym bardzo podkreśliła, że bardzo często nam się wydaje, że jeżeli ktoś jest zupełnie inny, to my go nie zaciekawimy. My w ogóle nie doceniamy tego, że ludzie uwielbiają gadać o swoich pasjach. Nie? I że wystarczy, wiesz, ja mogę wam państwu powiedzieć taką anegdotkę, ale ona jest dosyć zabawna. Mianowicie, no moja koleżanka ówczesna, tu lata temu, bardzo się podobał pewien chłopak i on zrobił na Facebooku, wrzucił jakiś filmik, jak tam na rowerach jeździ. Nie? I teraz ja pierwsze, co zrobiłam, to wzięłam taką aplikację, która powiedziała, jaka tam jest muzyka. Pierwsza płyta, chyba nowy moment, pierwsza płyta Imagine Dragon tam była.
Nie, ach, cały czas ci siedzi.
Siedzi mi, chyba, jeśli dobrze, albo jakiś, no nieważne, jaki zespół, słuchajcie. Ja od razu mówię, działam aplikacją, ona mówi, ale przecież ja nie znam. Ja mówię, co ty sprawdź, kiedy będzie ostatnia płyta. Akurat płyta wyszła, nie? I ona przyszła na randkę i mówi, o, bo widzę, że lubisz jakiś zespół, no niech będzie już Imagine Dragon, nie, już niech będzie ten Freud, złapcie mnie na tym, tak? I wiesz, on był zachwycony. On mówi, a ty lubisz to? Ona mówi, nie, tylko słyszałam kawałek w radiu, to ja ci opowiem. Wiesz, i ona go w pewnym sensie nieświadomie uwiodła na to, że on był przewodnikiem po tych kawałkach muzycznych. No bo później były kolejne.
Nic tak nie działa, jak...
No danie ważności, wiesz, jak doświetlenie, tak, prawda? Tak. I wiesz, no to, i to nie musi być też w randkach, bo to też w takiej codziennej sytuacji, prawda? Ja tam kiedyś ostatnio zarzutowałam do mojego kolegi, mówię, wiesz, ta najlepsza płyta Metaliki, ale ja się nie znam na metalu. On mówi, Metalika nie ma słabych płyt, wszystkie są najlepsze. I wiesz, i dla bardzo wielu ludzi to by było takie wskazanie, jesteś głupia, nie znasz się na Metaliki. Metalice, nie? A dla mnie to było od razu przestrzeń, wiesz, nawet to weź mi o tym opowiedz, prawda? No ja później dostałam całą playlistę, którą później musiałam odsłuchać w samochodzie. I wiesz, że my nie doceniamy tego, a to działa jak magnes, żeby doświetlić drugą osobę i powiedz, opowiedz mi o tym. Nie znam się na górach, opowiedz mi, jak to się chodzi, wiesz, po jaskiniach, nie?
Albo czy na przykład buty rzeczywiście są takie ważne?
No wiesz, dla mnie to, tutaj mężczyźni, dobra, to teraz w takim razie z dedykacją
i mamy wykład na temat butów.
Dla Michała, który tutaj wszedł w przerwie do nas. Ja bym powiedziała, że to jest tak, że wiesz, dla mężczyzn te sprawy związane z wyglądem są trywialne. nie? Że buty, że coś tam. A jak sobie popatrzycie, panowie, na przykład, kiedy kobieta idzie kupić buty, to o czym to jest opowieść? Nie? Że każda rzecz, czy tą, którą kupujemy, czy jaki film oglądamy, wiesz, czy na jaki koncert idziemy, już dobra, trzymajmy się tych koncertów, ja bym poszła na Imagine Dragon, to wiesz, te buty są też opowieścią, tak? No bo jeżeli ona sobie kupuje wygodne buty, to jest inna opowieść, niż jak sobie kupuje wysokie szpilki. I wiesz, teraz jeżeli jest długoletni związek i ona nigdy nie nosiła szpilek i kupuje szpilki, no to dla mnie to jest cudowny pomost do rozmowy, o czym to jest. Że może ona na przykład się potrzebuje poczuć kobietą, wiesz, a może być tak, że kogoś poznała. Pamiętajcie państwo, że to też mnie bardzo ujęło u Esther Perel. Ludzie nie zdradzają się dlatego, że ktoś trzeci jest ciekawszy. Tylko my w oczach tej trzeciej osoby jesteśmy ciekawsi. Prawda? My nagle w oczach nowej osoby, wiesz, ta nowa osoba nam podświetla to, czego w długoletnim związku
podbija
nie było.
Bębenek, jak to nazwałam. I to jest, wiesz, o tym, kiedyś.
Wiesz, co byśmy nie mówili, tak wracamy do samych siebie. Wiesz, a ludziom cały czas się wydaje, ja tak jak słucham tych opowieści, że to oni muszą być ciekawi. A ja mówię, pozwól tej drugiej osobie być ciekawą w twoich oczach. Wiesz, i to kwitnie, jak nawet z tego nie będzie związku, to będzie przyjaźń. No bo, wiesz, no popatrz, jak nam brakuje takiej ważności, nie? I teraz w momencie, kiedy, wiesz, tą ważność ktoś nam da, no mówię, obojętnie, czy się skończy związkiem, czy przyjaźnią, czy nawet, wiesz, jednorazową kawą, to mamy takie poczucie, wiesz, no to znowu Maya Angelou, moja kochana, która mówi, nieważne, wiesz, co z kim robisz, ważne, jak ktoś się przy tobie czuje. No jak ktoś się może wygadać, wiesz, no ja ostatnio rozmawiałam z pewnym kibicem Legii, jak on mi mógł opowiedzieć, wiesz, o tym, co tam, wiesz, on był zachwycony, ja nic z tego, on mi dawał nazwiska, ja nie miałam pojęcia, nie miało znaczenia.
Ale patrzyłaś z zachwytem na niego.
Ale ja nie udawałam, ja po prostu próbowałam zrozumieć ten fenomen, bo ja nie lubię piłki nożnej, wiesz, próbowałam zrozumieć ten fenomen, tak, i kiedy ja go dopytam, dobra stary, ale co czujesz, on mówi, wiesz, przed meczem jest takie napięcie, wiesz, z chłopakami, tu, te, jakie szaliki, wiesz, i nagle dla mnie to było, tak jak z tymi butami, to nie była opowieść o szalikach, czy o butach, tylko co mi tym szalikiem, tym butem chcesz opowiedzieć.
Czyli jeżeli chcemy kogoś poderwać, to
tego doświetlajmy.
Patrzeć na niego tego, z zachwytem.
Wiesz co, ale ja bym powiedziała też, nie trywializujmy tego, przecież w sensie takiego głupiego zachwytu, to też to. Ja bym powiedziała, pozwólmy mu zaistnieć w naszych oczach, wiesz. I to, ja bym w ogóle powiedziała w różnych relacjach.
Zaciekawiajmy się sobą.
Wiesz, bo tak sobie pomyślałam na przykład, wiesz, to jest zupełnie odległy temat, bo to już jest efekt dobrego związku. Myślę o relacjach rodzice-dzieci, ale to też jest tak. Ja jakby jak podsłuchuję, rodzice w ogóle nie są ciekawi swoich dzieci, wiesz. A tam się dużo dzieje, wiesz, w jakim są etapie, co się dzieje. Dlaczego?
Och, byłam z moją córką na koncercie Billie Eilish. Moje dzieci nie pozwalają mi mówić o sobie, więc tylko zdradzę to. Uwielbiałam na tym koncercie patrzeć na nią.
Aha.
Bo zobaczyłam swoją córkę taką, jaka ona jest.
No popatrz, zobaczyłaś ją osobną.
Tak.
I to jest cała tajemnica,
i
prawda?
Świat zobaczyłam.
Tak, że kiedy patrzymy na nasze dzieci i wydaje nam się, wszystko o nich wiemy. I nagle, wiesz, no widzimy w kuchni, jak oni rozmawiają, myślą, że my nie podglądamy. Dzieciaki podglądamy, my rodzice. Wiesz, i nagle, wiesz, masz nową osobę. I teraz, kiedy przychodzisz z zaciekawieniem, nie? I mówisz, słuchaj, ale ja cię takiej nie znałam. Opowiedz mi o tym. To się robi kładka.
Ale oni nie do końca chcą opowiadać.
Bo ich straciliśmy. Bo im dawaliśmy rady.
Tak, bo jesteśmy przemądrzali i oczywiście wszystko wiemy najlepiej. Mm-hmm. Natomiast samo to obserwowanie z boku jest już,
ale wiesz, każdego.
Wydaje mi się, wystarczające.
Wiesz, każdego. Ja teraz mówię przez to też, że oprócz książek, poradników, też bardzo bym chciała pisać literaturę i też taką jakąś dokumentację teraz dużą robię, więc spotykam się z różnymi ludźmi. I wiesz, w momencie, kiedy komuś, ja bym jeszcze powiedziała, że mam taką zauważyłam zależność. Im ktoś jest niżej w hierarchii społecznej, tym bardziej potrzebuje być wysłuchany. Wiesz, bo jak ktoś jest wysoko w hierarchii społecznej, to wiesz, to on jest rozchwytywany, zapraszany, wiesz, wszyscy się go pytają, różne opinie, nie? A nagle, wiesz, jak spotkałam teraz kogoś, kto powiedzmy, no tam ma taki zawód i zapytałam o coś, to wiesz, ten pan był mój. Mówi, ale wie pan, jeśli na tym nikt nie zastanawiam, ja mówię, no niech pan mi opowie. Nie? Ja go zapytałam, prawda, bo on mówi, że wie pani, ja się miałam rozwieść z żoną i nagle poczułem, że ją kocham. No to wiesz, no 3 godziny mi opowiadał. Nie? I teraz zobacz, to w ogóle nie było o prawdzie, bo nam się cały czas wydaje, że język jest po to, żeby opowiadać o prawdzie. Ja bym powiedziała, język jest po to, żeby zobaczyć, jak ktoś widzi świat. I teraz rzeczywiście, jak to robimy na randkach, no to działa. Ale to nie jest kwestia, wiesz, jakiejś manipulacji, tylko tego, że dajemy drugiej osobie sygnał. Taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś dla mnie fascynująca. I wierzcie mi, to wystarczy.
Doktor Małgorzata Majewska, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. A podobał ci się film? W tym
bardzo mi się film podobał.
Fundamente?
Bardzo mi się film podobał, podobnie jak poprzedni. Rozumiem, że to był ten sam reżyser. Dobrze
tak,
się
tak,
gada.
Tak. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
W miłym towarzystwie. I teraz zobaczcie, Włosi mają tą umiejętność takiego, wiesz, w lekki sposób wrzucania nam.
Lekkiego, nie? Mówienia tak, o tak. Poważnych sprawach.
Tak, dokładnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.